Nie wiem, czy odrobiliście domowe zadanie. Tak się zastanawiacie, może drapiecie się po głowie, czy w ogóle jakiekolwiek było domowe zadanie. Ale od trzech niedziel rozważam pierwszy list Piotra. Więc naturalnie zadaniem domowym byłoby to, gdybyście przeczytali kolejne rozdziały listu Piotra. Omawialiśmy pierwszy rozdział, czy wybrane fragmenty z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, wybrane fragmenty z drugiego rozdziału, wybrane fragmenty z trzeciego rozdziału i dzisiaj przyszedł czas na czwarty rozdział. I dlatego o to pytam, bo czwarty rozdział jest naprawdę rozdziałem wymagającym. Może zrobię takie wprowadzenie, dlaczego ważne jest, abyśmy czytali całościowo. Dlatego, że my mamy takie tendencje, tak trochę jak z jedzeniem. Jak mamy dobrze zastawiony stół, mamy szwedzki bufet i na tym stole jest bardzo dużo różnych pokarmów, to wybieramy to, co lubimy. Będziemy brali to, co nam najbardziej w danej chwili pasuje i odpowiada. To, co byśmy chcieli spróbować. I możemy analogicznie w ten sposób przychodzić do Bożego Słowa. Tylko, że jeżeli my mówimy o biegu, który Bóg nam położył przed nami, biegu, który zaczął się w momencie naszego nawrócenia i biegu, który ma się zakończyć w momencie, kiedy Pan nas odwoła lub Pan przyjdzie, to nie wystarczy jeść tylko to, co się lubi. Nie wystarczy chwytać ze stołu Bożego tylko to, co w danej chwili nam odpowiada. Dlatego, że ci z nas, którzy macie i mamy już dłuższą perspektywę wiary, wiemy o tym, że trzeba będzie zmierzyć się z bardzo różnymi rzeczami. I sam entuzjazm naprawdę nie wystarczy. Jeżeli my myślimy, że do Królestwa Bożego wejdziemy tylko poprzez entuzjazm, to jest o wiele za mało. Dlatego, że kiedy przychodzą prawdziwie sytuacje, które chwieją nami, to jest pytanie o fundament. To nie jest pytanie o entuzjazm, tylko jest pytanie o fundament. I jeżeli ten fundament jest dobrze zbudowany, to ten fundament ostoi się i my to przejdziemy. A jeśli mamy źle zbudowany fundament, to będzie się działo z nami to, co obserwujemy też i co nas niepokoi, co martwi nasze serca, że po prostu w chwili potrząsania coś niedobrego dzieje się w życiu ludzi, którzy poszli za Chrystusem. Więc jeśli chcemy mieć ten fundament dobrze zbudowany, to musimy całościowo przyjmować Boże Słowo. Jeżeli czytamy na przykład pierwszy list Piotra, to tam są takie fragmenty, które moglibyśmy nieustannie czytać i nieustannie o nich głosić kazania, a możemy całe partie kompletnie pominąć i przez 30 lat w ogóle do nich nie odnosić. Ja bym nie chciał, żebyśmy w ten sposób traktowali Boże Słowo. Więc dlatego, kiedy zacząłem pierwszy list Piotra, to tak Bóg w moje serce włożył, aby go mówić całościowo, na ile to się da, dlatego, że list Piotra to jest list na trudne czasy. I ja jestem sam zdumiony, co Bóg mówi do ludzi wierzących w trudnych czasach. Bo jak stwierdziłem już kilka tygodni temu, nie wiem, czy tydzień, czy dwa, ja bym mówił coś innego. A Bóg ma swoje sposób przemawienia do nas w trudnych czasach. O tym nie powiedziałem, ale teraz powiem, że pierwszy list Piotra powstał w okresie, kiedy w Rzymie rozpoczęły się prześladowania za cesarza Nerona. To jest dokładnie ten okres. W tym okresie został napisany pierwszy list Piotra, kiedy Neron rozpoczął potworne prześladowanie chrześcijan w Rzymie. I teraz Piotr, poruszony Duchem Świętym, wiedział, że te prześladowania rozleją się szerzej na Imperium Rzymskie, że nie tylko zamkną się do Rzymu. Przygotowywał chrześcijan w innych prowincjach, przygotował chrześcijan w innych rejonach, że przychodzi trudny czas. Wy bądźcie gotowi na ten trudny czas. I wiecie, nie da się przygotowywać na trudny czas, kiedy ten trudny czas przychodzi. To nie jest już. My budujemy pewien fundament w naszym życiu i ten fundament jest systematycznie budowany przez całe nasze życie i on po prostu okazuje się dopiero w trudnym czasie. Trudny czas pokazuje, jaki on jest. Więc to jest taka mądrość, aby systematycznie, kiedy są dobre dni, kiedy jest dobry czas w naszym życiu, dbać o tą swoją wiarę, o ten fundament swojej wiary. I w pierwszym rozdziale Piotr przypomina wierzącym o dziedzictwie w niebie. Dziedzictwie w niebie. Kiedy przechodzimy jakieś burze, to Bóg kieruje nasz wzrok do góry, mówi nam o dziedzictwie w niebie. Próbuje oderwać nas od tego bólu, który doświadczamy i pokazywać nam dziedzictwo, które jest w niebie zachowane dla nas. W drugim rozdziale Piotr bardzo mocno akcentuje tożsamość chrześcijan i mówi do nich, żeby pamiętali, kim się stali w Jezusie Chrystusie. Że teraz ta nowa tożsamość daje im pewne przywileje chodzenia z Ojcem, życia z Bogiem Ojcem, a jednocześnie jest pewnym też wyzwaniem, aby zgodnie z tą tożsamością funkcjonować. I w trzecim rozdziale chrześcijan w trudnych czasach wzywa do życia godnego Ewangelii. Nie ma żadnego zwolnienia dla nas, jeżeli chodzi o życie godne Ewangelii. Nie możemy sobie powiedzieć tak, że ja teraz jestem w takim trudnym okresie mojego życia, że mogę sobie zawiesić na chwilę wszystkie normy chrześcijańskie i zostawić je na bok. Nie ma takiego czegoś. Po prostu jesteśmy wezwani do takiego integralnego życia, jednego spójnego życia z Bogiem w każdych okolicznościach. I to wtedy się okazuje nasza wiara. Wtedy się tak naprawdę okazuje nasza wiara, no bo nasza wiara polega na tym, że gdy wszyscy śpiewamy, to śpiewamy pieśni, to jest nasza wiara. Nie, ona się okazuje wtedy, kiedy przychodzą różne trudne okoliczności. I teraz będzie 1 Piotra, rozdział 4, wersety od 12 do 19. 1 Piotra, rozdział 4, wersety od 12 do 19. Spróbujmy ten fragment przeczytać. Zastanówmy się nad tym fragmentem. Pozwólmy, by on spokojnie do nas przemówił. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzie się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzają wiernemu Stwórcy dusze swoje. I właśnie to jest taki fragment, który bardzo rzadko się omawia na kazalnicy. Bo jest tu wiele takich stwierdzeń, które wolelibyśmy jakoś tak odsunąć od naszego życia i chwycić się takich miłych obietnic, które też są oczywiście Bożym Słowem i są ważne dla naszego życia. Jak powiedziałem, my jesteśmy wychowani i żyjemy w takiej zachodniej kulturze i kulturze dobrobytu. Jesteśmy wychowani na kulturze praw człowieka, jesteśmy wychowani na kulturze naszych przywilejów, jesteśmy wychowani na tym, co nam się należy. To jest jak gdyby kultura, w której my funkcjonujemy. Więc musimy jak gdyby zrozumieć, że niektóre stwierdzenia Bożego Słowa mogą być totalną kolizją z naszym sposobem myślenia. Jeżeli Słowo Boże dociera do nas, to ono może być w totalnej kolizji z tym, co my mamy ukształtowane w naszym sposobie myślenia. I najłatwiej wtedy jest co zrobić? Odsunąć Boże Słowo. Ponieważ przyjęliśmy jakiś sposób myślenia, w którym funkcjonujemy. Musimy mieć też świadomość, że sposób myślenia, w którym my funkcjonujemy, jest obcy i inny niż był w pierwszym wieku, kiedy te listy były pisane. My mamy, jak powiedziałem, bardzo taką ukształtowaną mentalność ludzi, którym się należy, ludzi, którzy mają własne prawa i przywileje. To jest coś, co jest jak gdyby naturalne, jeżeli chodzi o nasze życie na tej ziemi. Szczególnie, jak powiedziałem, w tej cywilizacji zachodniej, do której też my należymy. I też musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli chodzi o Polskę, to chyba nigdy tak dobrze nam się nie żyło, jeżeli chodzi o zasoby materialne, niż teraz. Może w okresie, nie wiem, XVI wieku, kiedy Polska była potężna, silna i wielka, to może w tamtym okresie, ale w tej historii współczesnej, historii powojennej, nigdy nam nie było tak dobrze, jak nam jest teraz. Oczywiście my zawsze możemy popatrzeć gdzieś tam na złote rejony tego świata i powiedzieć, i mi tak jest lepiej dużo. No ale możemy popatrzeć na 2/3 albo więcej tego świata, gdzie jest im dużo gorzej. My należymy do rejonu świata, do bogatego rejonu świata. My należymy, Polska należy do bogatego rejonu świata. I jak ja rozumiem, że myśmy się przyzwyczaili już do takiego życia, że ciągle nam jest za mało, ciągle nam jest, oglądamy się na tych, którym jest o wiele lepiej i tam spoglądamy. Ale to trzeba sobie to powiedzieć, nam się naprawdę żyje bardzo dobrze. My nie mamy problemu dzisiaj z tym, że nie mamy co jeść. Nie mamy problemu z tym, w co się mamy ubrać. No problem polega na tym, że mamy tyle, że nie wiemy, w co się ubrać. No na tym polega problem, że masz tyle, że nie wiesz, w co się ubrać. Ale nie, że masz jedną rzecz już zniszczoną i raczej to jest problem wyboru, że mamy problem z wyborem. Idziemy do sklepu i mamy problem z wyborem. Jest tyle rzeczy, że nie wiemy, co wybrać. No bo jest tego tak wiele. Tu jest problem, więc my się głowimy, my tego typu problemy przeżywamy. Oczywiście pomijając osoby, które nie wspominam, bo też jest cały zakres osób, gdzie naprawdę im jest ciężko. I teraz zmierzmy się z wersetem 12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Więc ja mam do was pytanie. Dziwi nas to, czy nie dziwi? Bo Pismo Święte mówi, nie dziwcie się. Czyli nie bądźcie zdziwieni, gdy się nagle dzieje coś, co jest dla ciebie trudne, co pali twoje wnętrze, co jest ogniem, co jest doświadczeniem. Nie bądź zdziwiony. Ale ja myślę, że my jesteśmy mocno zdziwieni. My jesteśmy mocno zdziwieni. Dlaczego jesteśmy zdziwieni? Bo mamy gdzieś tam w swoim myśleniu, że myśmy raczej przyjęli inną koncepcję. Ma być dobrze. Takie założenie jest. Ma być dobrze. Jak jest trudno, to właśnie jesteśmy zdziwieni. Dlaczego tak jest? A jednak nasi bracia 20 wieków temu przeżywali takie rzeczy, że jeżeli doświadczali czegoś trudnego, to wcale nie byli jakoś bardzo zdziwieni tym, że tak jest. No takie jest też nasze powołanie. To też jest związane z naszym powołaniem. I wiem, że wolelibyśmy jednak ten aspekt Ewangelii bardzo pozytywny i ten aspekt, gdzie jest tylko błogosławieństwo z myśleniem o doczesnym błogosławieństwie. Ale droga za Chrystusem jest wstępowaniem w Jego ślady, o czym Piotr cały czas mówi w tym liście. Wstępowaniem w Jego ślady. A wstępowanie w Jego ślady pociąga za sobą rzeczy trudne. I teraz apostoł Piotr w tym fragmencie, w 4 rozdziale od 12 do 19, kiedy mówi o próbach i cierpieniach, to przedstawił 3 rodzaje cierpień i prób. I każdy jest innym rodzajem. My chyba generalizujemy, kiedy spotykają nas rzeczy trudne, to chyba generalizujemy i wszystko wrzucamy do jednego worka, jednak Pismo Święte to rozdziela. I pierwszy rodzaj prób, cierpień, o jakich mówi Piotr, to są próby i cierpienia, których celem jest doświadczenie naszej wiary. Wspomniał już o tym w 1 rozdziale, werset 6 i 7, kiedy mówi, aby wypróbowana wasza wiara, wypróbowana nasza wiara. Słuchajcie, no tak Bóg postanowił, że od czasu do czasu naszą wiarę poddaje próbie. Jak ona jest? Nie dla Niego, bo On dobrze wie, tylko dla nas, żebyśmy sami wiedzieli. Bóg poddaje naszą wiarę próbie, żebyśmy sami wiedzieli, jaka ona jest. My też, jak coś robimy, coś kupujemy, to poddajemy tą rzecz próbie. Zanim coś kupisz, no chyba, że kupujesz emocjami i oczami. Tak? Ale jak kupujesz coś, wiecie, co mamy służyć przez wiele lat, to poddajesz to próbie pewnej. Ja już to kiedyś mówiłem, ja zawsze zginam buty. Jak kupuję buty, to je tak, że czubek musi dotknąć pięty. Bo już mi tyle butów pęknęło, nie wiem, chyba tak powiedzieć, czy pękło, czy pęknęło, nie wiem, jak jest bardziej po polsku, ale jak jest, pękło, tak. No to buty pękają, że po prostu je wyginam. Tak? Poddajemy próbie. Zobaczcie, my jako ludzie poddajemy rzeczy próbie, zanim je nabędziemy. I Bóg, zanim nas prowadzi do tego dziedzictwa, o którym czytaliśmy, poddaje próbie naszą wiarę. A poddawanie próbie nigdy nie jest przyjemne, bo jest wyginaniem od czubka do pięty. To nigdy nie jest łatwe. Musisz to poddać pewnemu obciążeniu. Tak to się dzieje. I Bóg naszą wiarę poddaje pewnemu obciążeniu. Ja bym porównał troszeczkę to do takich ćwiczeń fizycznych. Nie wiem, czy ćwiczycie coś tam, dbacie o siebie. Ćwiczycie troszeczkę, ruszacie się. Szczególnie biurkowicze muszą o tym pamiętać, żeby im nie urosło tu z przodu za dużo. Muszą o tym pamiętać, muszą po prostu trochę się poruszać, muszą trochę poćwiczyć. Ale no co się dzieje z nami, kiedy my zaniechamy wszelką formę ruchu, nie będziemy używać naszych mięśni, będziemy tylko siedzieć i tak spędzać czas w dzień na siedząco, a w nocy na leżąco. To co się stanie z naszymi mięśniami, z naszym ciałem, co się stanie? Ono będzie coraz słabsze. Mięśnie będą coraz słabsze. My nasze mięśnie musimy pobudzać, ruszając się. I dokładnie możemy tą analogię zastosować w stosunku do wiary, ponieważ Bóg o tym mówi, że On naszą wiarę pobudza, wzmacnia poprzez próby. I te próby służą doświadczeniu, umocnieniu naszej wiary. Więc w tym sensie, no co nas to dziwi? Nie powinno nas dziwić, że nagle przychodzi jakaś przeszkoda, którą trzeba przeskoczyć. Nie możesz jej przejść, musisz ją przeskoczyć. Więc żeby ją przeskoczyć, musisz się troszeczkę wysilić. Musisz trochę wiarę swoją wyciągnąć. Musisz swoją wiarę troszeczkę rozszerzyć, rozciągnąć, żeby tą przeszkodę przeskoczyć. I w tym sensie Piotr mówi o tym, no czemu się dziwicie, że teraz musicie tą wiarę swoją rozciągnąć nieco? Ona się wtedy dopiero okazuje wiarą i się wzmacnia. Więc bracia i siostry, to jest Boży proces i na tej drodze za Panem my ten proces musimy przechodzić. No Bóg nas nie zostawi, żebyśmy zwiotczeli. Daje nam takie sytuacje, które muszą rozciągać naszą wiarę. Ale jednak my przyzwyczajeni do tych sytuacji, no do tego kierunku wygody, nam jest to niewsmacnie, nie lubimy tego. Ale w tym sensie możemy powiedzieć, że Bóg jest dobrym trenerem. Jeżeli wiara chrześcijańska jest przyrównana do biegu, a jest przyrównana do biegu, jeżeli jest przyrównana do zapasów, a jest przyrównana do zapasów, to w tym sensie Bóg jest naprawdę dobrym trenerem. A dobry trener dba o kondycję swojego zawodnika. I Bóg dba o naszą duchową kondycję. Jeżeli Bóg by nie dbał o naszą duchową kondycję, to na tej drodze dostaniemy zadyszki. Na tej drodze za Panem dostaniemy zadyszki i w końcu ustaniemy. Dziś porzucimy tą drogę, położymy się, przestaniemy tą drogą iść. A przecież Bogu zależy na tym, że jak żeśmy rozpoczęli, żebyśmy tą drogę dokończyli, ten bieg dokończyli. Więc nie dziwmy się, bracia i siostry, że Bóg jako trener przygotowuje nam zestaw ćwiczeń. Przygotowuje nam zestaw ćwiczeń, które szkolą naszą wiarę, ćwiczą naszą wiarę, rozciągają naszą wiarę. Po to, żebyśmy potrafili się zderzyć później z sytuacjami, o których nie wiemy. Może nie będę wybiegał w przyszłość. Czego nie wiemy? Dużo rzeczy nie wiemy. A więc pierwszy rodzaj, o którym Piotr mówi w swoim liście, to jest doświadczenie, które ma służyć próbie naszej wiary i umocnieniu naszej wiary. Dalej Piotr wspomina, czy omawia drugi rodzaj doświadczeń, drugi rodzaj cierpień i w wersecie 13 nazywa to cierpienia Chrystusowe. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych. To jest drugi rodzaj, cierpienia Chrystusowe. Czyli cierpienia Chrystusowe to są cierpienia, które przeszedł Chrystus i wynikają z tego, że my zaczynamy tą drogą iść. Naśladujemy Go. Więc spróbujmy sobie przypomnieć różne doświadczenia naszego Pana na tej ziemi. Werset 14 mówi, gdy was znieważają dla imienia Chrystusowego. Znieważają dla imienia Chrystusowego. Czy pamiętacie, czy naszego Pana znieważano? Czy naszego Pana znieważano, jak był na ziemi tutaj? Czy wszyscy chodzili za Nim i w zachwycie spoglądali na Jego osobę? Czy pamiętacie takie zdania, że ktoś mówił, demona masz? Czy pamiętacie takie chwile, że mówiono o Nim, że odszedł od zmysłów? Czy pamiętacie takie chwile, kiedy mówiono, że to żarłok i pijak? Wyobraźmy sobie, że o Synu Bożym, o kimś, kto prowadzi absolutnie sprawiedliwe i święte życie, mówi się, że to żarłok i pijak. To nawet gdyby nam ktoś tak powiedział, to czulibyśmy się urażeni. Jeżeli przejmujemy się w ogóle tym, co ktoś o nas mówi, ale na pewno bylibyśmy obrażeni. Nawet możemy znaleźć w Ewangeliach, że sugerowano, może nie wprost, że jest dzieckiem nieślubnym. Takie elementy pojawiały się, zarzuty, takie słowa wobec naszego Pana. Znieważano Go. Byli ludzie, którzy Go gloryfikowali i byli ludzie, którzy Go znieważali. Ja już pomijam te cierpienia związane z odkupieniem, z byciem na krzyżu. To jak gdyby to jest odrębny rodzaj cierpienia, cierpienia dla zbawienia. Ale w tej drodze On był znieważany. I później apostoł Piotr mówi, czemu się dziwicie, że te same rzeczy spotykają was? Przecież jesteście Jego uczniami. Jezus powiedział, jeżeli mnie tak traktowali, to was będą traktować tak samo. Jeśli mnie tak traktowali, to was potraktują tak samo. Uczniów Chrystusa traktują tak, jak traktowali Chrystusa. Tak jest, nie ma od tego odwrotu. To jest duchowa rzeczywistość, tylko że my, jak powiedziałem, wychowani w naszej kulturze zachodniej, nie chcemy przyjąć tej rzeczywistości. Ale ona taka jest. Więc dziękujmy Bogu za to, co mamy dzisiaj, za to, że dzisiaj mamy taką niezwykłą możliwość i niezwykłą wolność, ale to nie jest nam dane absolutnie na zawsze. Kiedy czytamy historię Kościoła pierwszego wieku, były chwile, były okresy, kiedy Kościół cieszył się życiem w spokoju i nikt im nie przeszkadzał, nikt ich nie gnębił, ale zaraz po tym przychodziły fale trudnych doświadczeń, które dotykały bardzo mocno chrześcijan. I to, że my dzisiaj przez ostatnie 25 lat żyjemy w takiej wolności, to dziękujmy Bogu, ale musimy wiedzieć, że nie jest to nam dane na zawsze. Jeśli tylko będziemy chcieli pójść za Chrystusem do końca, to pewne rzeczy przyjdą na nas. Przyjdą na nas, jeśli będziemy chcieli do końca pójść za Chrystusem. I teraz, kiedy patrzymy na pierwszy wiek i patrzymy, jakie były powody znieważania naszych braci, czym, o co się opierano, żeby ich znieważać, żeby ich gnębić, żeby ich obrażać, to na przykład mówiono o tym, że podczas nabożeństw piją ludzką krew. Wyobraźmy sobie chrześcijan, którzy z punktu takiego stylu życia prezentowali najbardziej etyczny i moralny sposób funkcjonowania w tym świecie. To była grupa ludzi, którzy żyło najbardziej moralnie i najbardziej etycznie. To byli ludzie, którzy szanowali władzę i modlili się o władzę. To byli ludzie, którzy byli dobrymi pracownikami, dobrymi sługami w domach swoich panów. To byli ludzie, którzy prezentowali najwyższą jakość życia. Tak naprawdę pożądani dla całego Imperium Rzymskiego. Potrzebni, aby podnieść jakość życia tych narodów. To w okresach różnych, kiedy wybuchały różne prześladowania, posądzano ich o to, że piją ludzką krew, bo podczas nabożeństw mówili: oto ciało moje, oto krew moja. Cytowali słowa, które cytujemy my podczas Wieczerzy Pańskiej. Posądzano ich o deprawację, o niemoralność, o zboczenie, dlatego że brat z bratem witał się poprzez pocałunek w policzek, a siostra z siostrą całowała się, witała się na przywitanie, pocałowali się w policzek. To posądzano ich o to, że prowadzą jakieś zdeprawowane życie. A to był zwykły wyraz szacunku i zwykły wyraz miłości. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy o nas mówiono, że się modlimy do kota. Że mamy na kazalnicy kota i się modlimy do kota. Jeszcze były takie czasy, to całkiem niedawno. Więc bracia i siostry, kiedy dzisiaj może ustały tego typu zarzuty, my możemy powiedzieć absurdalne. A czy w tym jest jakaś logika? W tym nie ma żadnej logiki. To, że chrześcijanie byli prześladowani, w tym nie ma żadnej logiki. W tym jest tylko jedna logika, duchowa logika. To jest zemsta diabła na ludziach, którzy zdecydowali się uwierzyć w Boga. To jest tylko taka logika. I wtedy argumenty, nieważne czy one są absurdalne do kwadratu czy do sześcianu, one są absurdalne, ale wystarczające, żeby gnębić tych ludzi. I my musimy sobie zdać sprawę, że w takiej sytuacji nie da się odpowiadać argumentami, bronić, bo te argumenty są tak absurdalne, że w ogóle nie ma co polemizować z tym. Lepiej w ogóle nic nie mówić. No co my będziemy mówić, bronić się przed tym, że nie modlimy się do kota? Tylko do Pana. To jest przecież, rozumiecie, totalny absurd. Dlatego Piotr, kiedy zwracał się do chrześcijan, kiedy mówił do nich, to mówił do nich: jeśli po prostu was znieważają, jeśli was w taki sposób traktują, to poprzez czynienie dobra zamknijcie usta tym ludziom. Poprzez właściwe i dobre postępowanie pokażcie, zademonstrujcie, jak jest naprawdę wasze życie. Kto jest szczery, to zobaczy to. Kto jest uczciwy, to zobaczy. Kto jest całkowicie zamknięty, nie będzie i tak tego widział. Więc to jest jedyny kierunek naszej obrony, że my nie wstydzimy się naszego życia i staramy się w ten sposób funkcjonować. I kiedy patrzymy na różnorakie cierpienia, które dzisiaj z powodu Ewangelii nasi bracia i siostry przechodzą, ja nie mówię o dalekich krajach, gdzie tam jest w ogóle bardzo ciężko, ale w naszym rejonie. To zdarza się, że ktoś się nawraca do Chrystusa, idzie za Chrystusem i rodzina próbuje go ratować, bo wpadł do ciężkiej sekty. I rodzina robi jakąś, nie wiem, akcję, nagonkę na niego, próbuje go odizolować, oddzielić, wywieźć, zabrać, nie wiem. To są rzeczy duchowe. To są rzeczy duchowe, żeby wybić wiarę temu człowiekowi z głowy. I to jest z powodu Chrystusa. A ile znamy ludzi, czy znamy ludzi, którzy dlatego, że uwierzyli, musieli porzucić miejsce swojego zarobkowania dotychczasowego. Ponieważ zarabiali w sposób niegodziwy, zanim zostali chrześcijanami. Po prostu, ale później się nawrócili, zrozumieli, że to nie jest właściwy sposób. Muszą to zmienić. Nikomu nie trzeba o tym mówić, bo gdy się ktoś nawrócił, to on w swoim duchu o tym wie. I to jest cierpienie, bo miał dobry dochód, a teraz go nie ma. Bo poszedł za Chrystusem i wie, że w ten sposób już nie może żyć. To jest pewna cena, którą płacimy. Oczywiście Bóg nam później to wszystko odda w swój sposób i w swoim czasie i według swoich kryteriów. Ale to są tego typu doświadczenia i my, jak powiedziałem, w niewielkim stopniu, ale ich doświadczamy. Ale chcę wam powiedzieć, że im bardziej będziemy starali się naśladować Chrystusa, tym tych rzeczy będzie więcej. Tych rzeczy naprawdę będzie więcej. My często zrzucamy z siebie różnego rodzaju konsekwencje, ponieważ nie chcemy ich po prostu brać. No. Ja mam tego świadomość. Ale jeżeli przyjmiemy taką zasadę podobać się Panu, a nie ludziom, podobać się Panu, a nie ludziom, to będziemy, to będzie wpływać na to, czego doświadczamy na tej ziemi. Ja apeluję do siebie i do was, żebyście wybrali zasadę podobać się Panu, a nie ludziom. Wybierzcie tą zasadę. I zaboli trudno. Ja wiele razy muszę w swoim życiu podejmować rozważam to. To nie jest jeszcze automatyczne, rozważam to. Komu się mam podobać? Kto ma mnie uhonorować? Ludzie mają mnie uhonorować, czy Bóg mnie ma uhonorować? Chociaż każdy z nas jest, wiecie, no łasy, głodny pewnego ludzkiego uznania. Każdy z nas to ma. To jest pewna nasza ludzka słabość. Ale jednak Bóg nas prowadzi do tego, żeby nas Bóg, że On nas chce uhonorować. Jeżeli wybierzesz tą drogę, to zobaczysz, że pojawią się różne problemy i różne trudności. I Piotr przygotowywał na to chrześcijan. Przygotowywał ich na to. Mówił im o tych rzeczach. To jest część jego listu. I ja jestem przekonany, że istnieje współczesne zaadoptowanie tych prawd do nas dzisiaj. Nawet w naszej kulturze, w której my funkcjonujemy. Że istnieje zastosowanie tych rzeczy. Jeśli, jak powiedziałem, tylko będziemy podejmowali tą drogę, aby się Panu podobać. Chrześcijanie, jeszcze to powiem, chrześcijanie zawsze byli wyrzutem sumienia. Zawsze byli wyrzutem sumienia. Dla ludzi, pośród których żyli. A wyrzut sumienia, co się chce zrobić z wyrzutem sumienia? Zniszczyć go, zdeptać go. Wyrzut sumienia. Poprzez sposób, w jaki postępujesz i jak załatwiasz sprawy. I to jest kolejna rzecz, która jest rzeczą do przemyślenia. I teraz apostoł Piotr mówi, że jeśli nas znieważają dla imienia Chrystusowego, to takiego głębokiego zdania używa. Pamiętajcie, duch chwały, duch Boży spoczywa na was. I to jest ta Boża nagroda. I to jest Boża nagroda. Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, duch Boży, duch chwały spoczywa na was. To jest, jeżeli ktoś nam odbiera naszą godność, bo znieważanie człowieka to jest odbieranie mu jego godności, to wtedy co się dzieje? Wtedy duch chwały daje nam Bożą godność. Boża chwała spoczywa na nas i jesteśmy jak gdyby uznani przez Boga poprzez to, że Jego chwała otacza nasze życie. I gdybyśmy zobaczyli przykłady ludzi, którzy cierpieli dla sprawy Chrystusowej, to Boża chwała spoczywała na nich tak jak na Szczepanie. Kiedy Szczepana postawiono przed radą i go sądzono i absurdalne zarzuty wobec niego wyciągnięto, to jest powiedziane, że gdy spojrzeli na niego, to widzieli jego oblicze, niby oblicze anioła. Spojrzeli na niego i widzieli jego twarz, jak twarz anioła, jak anielskie oblicze. Co się stało? Bóg uhonorował swojego sługę. Nie tym, że zabronił tym oskarżeniom, żeby były kierowane. One były skierowane przeciwko niemu. Ale Bóg dał mu swojego ducha. Bóg go namaścił swoim duchem i chwała spoczywała taka, że oni byli zdziwieni. I właśnie wtedy, kiedy całkowicie niesłusznie ponosimy cierpienie dla sprawy Chrystusowej, otacza nas Boża chwała. Otacza nas Boża obecność. Otacza nas Duch Chrystusowy, który daje nam coś, czego nikt nie widzi, kto jest po drugiej stronie. I z mojego, może z małych spraw, ale pamiętam takie sytuacje, kiedy stawałem przed kimś i ktoś naprawdę mnie oskarżał niesłusznie. I chcę wam powiedzieć, że mimo tego, że mi było bardzo przykro, to byłem bardzo szczęśliwy. Byłem bardzo szczęśliwy. Byłem szczęśliwy, bo pojawiało się coś nadnaturalnego. Nadnaturalna chwała, która przychodziła i w serce bolało, ale gdzieś czuło się takie Bożą rękę, Bożą dłoń. Ja tak myślę, że ci bracia nasi, siostry nasze, które idą na kasi, które idą na cierpienie, oni dlatego potrafią podnieść swoją głowę do góry, bo duch chwały spoczywa na nich. Bo Duch Boży jest nad nimi. Bo Duch Boży daje im naturalną siłę w tym czasie. Jeśli tylko powiedzą, że Jezus jest moim Panem i nie cofnę się z tego. Duch chwały na nich spocznie. I to jest Ta Boża rekompensata, to jest ten świat duchowy. Z jednej strony szatan wścieka się na dzieci Boże, oskarża, otacza ich, chce ich zhańbić w oczach wszystkich. A z drugiej strony Duch Boży daje swoją chwałę tym dzieciom. I koronuje ich swoją chwałą. Przypina im swoją godność. I sprawia, że oni przed Bogiem jaśnieją. W tym duchowym świecie jaśnieją, są widoczni. To jest owoc, który przychodzi od Bożej strony. I teraz to jest drugi rodzaj cierpień. Pierwsze cierpienia jako próba naszej wiary. Drugie cierpienia Chrystusowe. I w wersecie 15 pojawia się ostrzeżenie. Ja nazwałem te cierpienia wersetu 15, mam taką swoją kolokwialną nazwę, cierpienia grzechowe i głupotowe. Grzechowe i głupotowe cierpienia. Jak są cierpienia Chrystusowe, to są cierpienia głupotowe i grzechowe. I tu jest takie Słowo Boże mówi tak. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Niech nikt z was nie cierpi z tego powodu. A więc można cierpieć z tego powodu. To są, jak powiedziałem, istnieje rozróżnienie cierpień w Biblii i trzeba rozróżnić, które są chrystusowe, owocem naśladowania Chrystusa, a które z tym nic nie mają wspólnego. Są skutkiem naszych decyzji i wyborów. To jest jasno w Biblii rozdzielone. I tutaj apostoł Piotr wymienia cztery rzeczy, wymienia na przykład zabójstwo. Ktoś powiedział, to chrześcijanin zabójca. Cierpienie z tego, że ktoś jest zabójcą, ale może znów wrócę do kontekstu. Pomyślmy sobie, że ktoś morduje całą naszą rodzinę. I teraz, czy nie ma myśli, że trzeba wziąć odwet? Że trzeba się upomnieć o sprawiedliwość? Może dla nas, jak powiedziałem, to jest jakiś kompletnie nie ma zastosowania do naszego życia dzisiaj, ale jeżeli ktoś na naszych oczach mordowałby naszą rodzinę, to gwarantuję wam to, że w sercach waszych byłaby chęć odwetu. Byłoby coś, co by sprawiało, że chcesz po prostu zadośćuczynić tej sprawie. Więc apostoł Piotr w takim kontekście mówi o tych rzeczach. I dalej mówi, że nikt z was nie cierpi jako złoczyńca, albo złodziej, albo człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. I to jest bardzo takie ważne, czy dobre stwierdzenie, to wtrąca do cudzych spraw. Co to za człowiek, który wtrąca się do cudzych spraw? Cierpieć z tego powodu, że się wtrącasz do cudzych spraw. Biblia Tysiąclecia to tłumaczy w ten sposób, ten werset, jako niepowołany nadzorca obcych dóbr. Niech nikt nie cierpi jako niepowołany nadzorca obcych, nie swoich dóbr. Niepowołany nadzorca, nie swoich dóbr. I taka jest myśl, że można cierpieć z tego powodu, że wtrącasz się do życia innych ludzi, a nikt się o to nie prosił. Krótka ilustracja. Przychodzisz do kogoś do domu, patrzysz na jak ma urządzone swoje mieszkanie i mówisz mu tak, to nie będzie wisieć tu, tylko będzie wisieć tu. To nie będzie stało tutaj, tylko będzie stało tutaj. Te fotele to ci w ogóle nie pasują. Weź je, wyrzuć na śmietnik, kup sobie nowe. Tutaj narzutę, ja ci kupię narzutę, bo ta jest nieodpowiednia. Przychodzisz do kogoś i jesteś nadzorcą jego dóbr. I z tego powodu ktoś mówi, wiesz co, ale nasza wizyta właśnie dobiegła końca. Nasze spotkanie akurat dobiegło końca w tym momencie. I gdy mówi o czymś takim jak zabójstwo, kradzież, mówi też o wtrącaniu się do cudzego życia. Nie wiem, czy zorientowaliście się, jak my lubimy zarządzać czymś majątkiem. Cudzym majątkiem, jak lubimy zarządzać. Nie swoim, tylko cudzym zarządzać majątkiem. Jeżeli ktoś nas o to prosi i się nas radzi, to jest coś innego. To jest rozmowa. Jeżeli my za niego próbujemy to robić, to jest właśnie to, o czym mówi Piotr. I realizując to, robiąc to, będąc takim człowiekiem, narażamy się na cierpienie, które jest absolutnie niecierpieniem, które jest niepotrzebne w naszym życiu. I Piotr pokazuje, że chrześcijanie mogą się uwikłać, mogą się wplątać bardzo wiele cierpień, które nic nie mają wspólnego z Bogiem, tylko są skutkiem ich życia, ich decyzji, ich sposobu postępowania. Piotr mówi o tym, że musicie to wyeliminować ze swojego życia, ponieważ jest tyle cierpień chrystusowych, że te są kompletnie zbyteczne. Z nich nic nie ma. One tylko wyniszczają was. Bóg pokazuje, że to tylko was wyniszcza. Powinniście je odrzucić ze swojego życia. Takie dzisiaj współczesne cierpienia chrześcijan, których większość z nas na pewno doświadczyła, bracia, panowie i kobiety, kierowcy. Czy nie zdarzyło się, że cierpiałeś niepotrzebnie? Tak, bo masz taką fantazję, tak? I jest 50, a my 84, tak? Nawet nie widzimy. I jak nas zatrzymuje policja, to co sobie myślisz w tym momencie? Mówisz sobie, oj, jak głupi, tak? I później pan policjant mówi, 6 punktów karnych, od 200 do 300 złotych. Jak się zachowujesz wtedy? Panie władzo, a może by tak 150? Chrześcijanin powinien stanąć i powiedzieć, proszę o najwyższy wymiar kary. Proszę o 300 złotych. Proszę o najwyższy wymiar kary. Przyjąć mandat i spokojnie odjechać do domu. Powiedzieć, oj, ja głupi. To są cierpienia głupotowe. To nie są cierpienia za sprawę Ewangelii. To nie jest za sprawę Ewangelii. Jeśli cierpimy za Ewangelię, to jest, Pismo Święte mówi, że to jest waszą chlubą. I tu powinniśmy się tym imieniem, jest powiedziane w tym imieniu, powiedzieć wielbić Boga. Wielbić Boga tym imieniem. A jeżeli ponosimy cierpienia z powodu naszych głupich decyzji i wyborów, to powinniśmy się tego wstydzić. I prosić Boga, żeby nam przebaczył. I tych cierpień naprawdę jest zbyt wiele w życiu chrześcijan. Zbyt wiele. Nie potrafimy rozpoznać, rozróżnić tego. I bierzemy na siebie rzeczy kompletnie nam niepotrzebne i nie powinno tak być. I kiedy apostoł Paweł w liście do Tymoteusza na przykład mówi o właściwym korzystaniu z dóbr. Tak jak powiedziałem, żyjemy w takiej epoce dobrobytu i o dobrym korzystaniu z dóbr, to na przykład apostoł Paweł powiedział, że są, powiedział tak, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne, powiedzcie, co tam jest powiedziane dalej, cierpienia. Niektórzy zboczyli z drogi wiary, ulegli miłości pieniędzy i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. To nie są cierpienia dla Ewangelii. To są cierpienia zbudowane na naszych ludzkich słabościach, gdzie my nasze poczucie wartości chcemy zbudować w oparciu o nasz status i wtedy robimy rzeczy, czy chwytamy się rzeczy, które są poza zasięgiem naszym. Jeżeli kogoś stać, to halleluja. Ale jak mnie nie stać, a chcę, no to uwikłam się w przeróżne cierpienia. No taka jest różnica. I spotykam braci chrześcijan i rodziny, którzy uwikłali się w przeróżne cierpienia. Właśnie z tego powodu, że nie potrafili oszacować swojego życia. Przeszacowali swoje życie. I my musimy to widzieć, bo Boże Słowo nam o tym mówi. Boże Słowo nas w ten sposób poucza. No i w końcu apostoł Piotr używa takiego stwierdzenia, że nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. To w ogóle jest dla nas stwierdzenie, nie wiem jak my je możemy w ogóle zakwalifikować, ale przez to, że on był Izraelitą, był Żydem, wychowanym na prorokach i on dokładnie wiedział, co mówią prorocy. Dokładnie znał historię Izraela i wiedział, że w Izraelu wiele razy było tak, ta historia Izraela jest niesamowicie bogatą historią I tam wiele razy było tak, że zanim Bóg osądził narody, to najpierw osądził Izrael. Zanim się dotknął narodów, najpierw się dotknął Izraela. I Piotr wiedział, że zanim Bóg osądzi narody, to oczyści Kościół. I może tą myślą rzucę. Bo my dzisiaj widzimy Europę w bólach. Bo my dzisiaj widzimy, że przychodzi jakiś kataklizm na ten rejon świata. Ale zanim Bóg osądzi narody, to może się zdarzyć, że najpierw osądzi swój Kościół, oczyści swój Kościół, bo to jest sąd oczyszczenia. I wielu z nas będzie musiało swoją wiarę poddać głębokiej weryfikacji, czy my naprawdę wierzymy. Taką myśl wam rzucam i zostawiam, bo to nie jest przedmiotem dzisiejszych moich rozważań. I kończąc, pierwszy list Piotra mówi o trzech rodzajach cierpień. Cierpienie jako próba wiary, cierpienia chrystusowe wynikające z naśladowania Chrystusa i cierpienia z powodu grzechu i nieposłuszeństwa. To są też cierpienia, które Bóg mówi, żebyśmy odrzucili z naszego życia. Czy czujesz ból? Czy coś cię boli? A teraz, czy widzisz tego sens? Często słyszę, może nie często, ale słyszałem takie zdanie. To cierpienie nie ma żadnego sensu. Z ust wierzących ludzi. Ten ból nie ma żadnego sensu. Skomentuję to tak. Jeśli ja nie widzę sensu w czymś, to nie znaczy, że tego sensu tam nie ma. To jeszcze to nie znaczy. To, że ja nie jestem w stanie zobaczyć w czymś sensu, to wcale nie znaczy, że go tam nie ma. To znaczy, że wszystko byłoby sprowadzone do moich możliwości poznawczych. Jeśli ja czymś coś dostrzegam, to tam jest. To nie jest prawdą. Coś może w ogóle nie mieć sensu z mojego punktu widzenia, ale może mieć głęboki sens z Bożego punktu widzenia. Ja mogę w ogóle tego nie widzieć. Mogę w ogóle o tym nie wiedzieć. To może być poza moimi możliwościami poznawczymi. I wiele razy w naszym życiu tak jest. Są rzeczy, które są poza naszymi poznawczymi możliwościami. Jeżeli w czymś ja nie widzę sensu, to wcale nie znaczy, że go tam nie ma. To jest tylko ograniczoność naszego spostrzegania. Ograniczoność naszego myślenia. Ograniczoność naszego oceny zdarzeń. Ale kiedy szczerze staniemy przed Bogiem, to może się zdarzyć, że Bóg nam uchyla rąbka swojej tajemnicy. Coś nam pokazuje. Daje nam wejrzenie. Daje nam zrozumienie, które się kłóci albo się nie zgadza z tym, co my dzisiaj przyjmujemy, w co dzisiaj wierzymy. A więc, jeżeli czujesz dzisiaj ból, to Pismo mówi, powierz wiernemu Stwórcy swoją duszę. Powierz duszę swoją, Stwórcy, komuś, kto cię stworzył, komuś, kto cię odkupił i jest twoim właścicielem. My mamy właściciela. Tak jak Kościół ma właściciela. Ile razy zaczynam się zamartwiać o Kościół, to otrzeźwienie przychodzi, kiedy sobie uświadamiam, że Kościół ma swojego właściciela. Twoje życie też ma właściciela. Powierz Stwórcy, mówi Piotr, duszę swoje. Powierz ją Stwórcy. I On cię będzie kierował i On cię przeprowadzi. Zapraszam do modlitwy po 4 rozdziale 1 listu Piotra. Niełatwym rozdziale, ale jak powiedziałem, my mamy się mierzyć z całym Słowem Bożym. Ze wszystkimi fragmentami. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Halleluja. Dzięki Ci, Panie.